Czyta Reda Haddad.
Księga czwarta, rozdział 40. Ci wszyscy, którym historie do tej opowieści podobne do gustu przypadają, winni wierę wdzięcznymi się okazać pierwszemu księgi składaczowi, Cydowi Hametowi, a to dla jego skrupulatności, z jaką o wszystkich szczegółach opowiada, nie pomijając rzeczy najmniejszej. Otóż uwiecznia myśli, najjaśnie podaje fantazje, odpowiada na utajone pytania, wyjaśnia wątpliwości, z argumentami na harc wyjeżdża i tak wszystko tłumaczy, jakby sobie tylko mógł tego życzyć czytelnik najbardziej niezbyty. O sławny autorze, o szczęśliwy Don Quixote, o sławna Dulcineo, o żartownisiu Sancho Panza. Wszyscy razem i każdy z was z osobna będziecie mogli żyć przez długie wieki dla powszechnego ukontentowania i rozrywki. Historia powiada tedy, że Sancho, ujrzawszy zemdloną Dolorydę, rzekł: przysięgam na moją poczciwość i na życie wieczne wszystkich panów moich przodków, że przygody podobnej nie widziałem na oczy, ani o niej nie słyszałem. Takoż mój pan nigdy mi równej nie opowiadał i ręczę, że mu nawet przez przywidzenie do głowy nie przyszła. Hej, do 100 000 diabłów, aby gorzej nie przekląć, owóż mi Malambrun, czarnoksiężnik i wielkolud na schwał. Czyś nie znalazł innego sposobu ukarania tych nieszczęśliwych niewiast, bez tego, aby je kudłatymi uczynić? Choćby i wtedy przez nos gadały, przynajmniej nie byłyby brodate.
Założyłbym się, że nie mają czym zapłacić za golenie balwierzowi. To prawda istotna, odparła jedna z tych 12 panien, że nie mamy i szeląga na mydło, dlatego też niektóre z nas dla oszczędności czynią użytek z pewnej maści woskowej i smoły, którą sobie na twarz kładą, a później za jednym zamachem brody odrywają, tak iż później twarze są ogolone i gładkie, niby spod kamiennego moździerza. Lubo i w królestwie Kandaja są białogłowy, co od domu do domu chodzą, aby włosy usuwać, brwi i rzęsy czernić i tym podobne ochędustwa czynić, to my, ochmistrzynie naszej pani, nie chciałybyśmy nic o nich wiedzieć. Jeżeli łaska pana Don Quixota nas nie wesprze, zapewne do grobów nasze brody z sobą weźmiemy.
Raczej bym sobie brodę wyrwał w kraju Maurów, rzekł Don Quixot, niźli omieszkał dać wam poratunku.
W tej chwili Trifaldi przyszła do siebie z zemdlenia i rzekła do Don Quixota: miłe brzmienie tej obietnicy. O, najwaleczniejszy rycerzu! Obiło się już o moje uszy, gdy byłam zemdlona, cucąc i ożywiając zmysły i siły, tak iż od nowa was zaklinam, o niezwyciężony rycerzu błędny, aby wasza obietnica uskuteczniona została.
Nie będę tego odwłóczył, odparł Don Quixot. Oznajmij mi tylko, filmożna pani, w czym mogę wam być użyteczny. Znajdziesz mnie gotowego do czynienia przysług.
W tym rzecz cała, rzecze Doloryda, że stąd do królestwa Kandaja, gdy się lądem jedzie, jest 5000 mil. Jedna albo dwie mniej lub więcej, po powietrzu zaś prosto lecąc, tylko 3027 mil. Trzeba także wiedzieć, że czarnoksiężnik Malambrun mi rzekł, iż gdy tylko szczęsny los pozwoli mi stanąć przed rycerzem, naszym wybawicielem, on przyśle mu bieguna, lepszego i mniej narowistego niż najbardziej zachwalane rumaki. Będzie to ten sam koń drewniany, na którym waleczny Pierres porwał piękną Magalonę. Zwierzę to kieruje się kołkiem, co je ma na łbie. Służy ono za wędzidło. Rumak ten tak pośpiesznie i letko po powietrzu leci, że zda się, że go diabli sami popychają. Koniów, jak dawne opowieści powiadają, jest uczyniony przez mądrego Merlina. Czarnoksiężnik pożyczył go był swemu przyjacielowi Piotrowi z Prowansji, który wiele podróży po powietrzu na nim odprawił i jakoś, już się rzekło, na jego krzyżu umieścił Magalonę i wzbił się z nią ku górze, zostawiając na ziemi zacudowanych patrzących na niego. Ten zaś Merlin nie pożyczał go łatwo, tylko tym, co ich lubił, albo temu, kto mu lepiej zapłacił. Jakoż od czasu Wielkiego Piotra dotąd nie słychać, żeby kto rumaka dosiadał. Z rąk Merlina wydostał go przez swoje sztuczki czarodziejskie Malambrun, który mając go teraz w swej władzy, podróże nieprzerwane po wszystkich częściach świata nim odbywa. Dziś jest tu, jutro będzie we Francji, nazajutrz w Potosi, Owóż co w tym rumaku jest najlepszego, że nie żre, nie pije, podków nie psuje i tak letko kłusuje po powietrzu, że ten, co na nim siedzi, może trzymać w ręku szklankę pełną wody, nie uroniwszy jej kropli. Dlatego też piękna Magalona bardzo go dosiadać i powodować nim lubiła. Na to rzekł Sancho.
Co do równego i lekkiego chodu, to jedyny jest mój osioł, chociaż po powietrzu latać nie umie. Ale na ziemi mógłby się mierzyć ze wszystkimi człapakami i kłusakami świata.
Wszyscy przytomnie śmiać się zaczęli, zaś pani Doloryda ciągnęła dalej.
Ten koń drewniany, jeżeli tylko Malambrun zezwoli, aby się moje nieszczęścia zakończyły, nim pół godziny tej nocy upłynie, stanie tu przed nami. Bo mi czarnoksiężnik rzekł, iż na znak, że uznał, iż o spotkaniu rycerza, którego mu szukała usilnie, przyśle mi swojego konia nieodwłocznie, gdzie będzie potrzeba.
– A wieleż osób może siedzieć na tym koniu? – zapytał Sancho.
– Dwie tylko – odparła Doloryda. – Jedna na siodle, druga na krzyżu końskim. Dwie te osoby zwykle bywają – rycerz i giermek. – Jeżeli nie masz damy, której pozwanej.
– Radbym wiedzieć, pani Dolorydo, jak się ten koń nazywa – rzekł Sancho. – Jego imię – odparła Doloryda – nie jest imieniem rumaka Belafonta, który się zwał Pegazem, ani imieniem Dzianeta Aleksandra Wielkiego, mianowanego Bucyfałem. Nie jest równie tego nazwiska, co Brillador Rolanda Szalonego, Bayard Rinalda z Montalbanu, Frontin Rugera, tym mniej co Bucy i Peritoa, jak się zwały rumaki Słońca. Nie ma też przydomku Aurelia, jak koń nieszczęsnego Rodryga, ostatniego króla Gotów, na którym siedząc przystąpił do bitwy, w której stracił wraz państwo i życie.
Poszedłbym w zakład o 100, rzekł Sancho, że skoro mu nie dano żadnego z imion tych sławnych rumaków, nie nazwano go też pięknym mianem biegunem mego pana Rosynanta, które to miano bez zachwały wszystkie te wyliczone tutaj nazwiska przechodzi.
Tak i ja rozumiem, odparła brodata grabini, przecież nazwisko tego rumaka jest przyzwoite i znaczące własność jego, bo się zowie Kołkobiegun Letki. Iż jest z drzewa, ma na łbie kołek i szybko po powietrzu biega. Jeśli więc o imię chodzi, Watsono może wchodzić w paragon ze sławnym Rosynantem.
To przezwisko mi się dosyć podoba, rzeczy Sancho, ale czym rumaka kierują, czy uzdeczką, czyliż też powrozem?
Jużem powiedziała, odparła Trifaldi, że kołkiem. Jeździec, siedząc na rumaku, tylko ten kołek nawróci, na którą chce stronę, a rumak zaraz się nakieruje, czyli górą przez powietrze, czyli też dołem, prawie się z ziemią równając i zamiatając ją ogonem, albo li środkiem, co go we wszystkich uczynkach umiarkowanych należy zachować.
Radbym go ujrzał, rzecze Sancho, ale myśleć, że mógłbym wsiąść na niego i jeździć na siodle, czy też koło siodła, byłoby to szukać gruszek na wierzbie.
Na mą duszę zaledwie mogę się trzymać na burdzie mego osła, tak miętkiej jak jedwab, a teraz żądają, abym wlazł na grzbiet drewniany, bez poduszki i dery, do kaduka. Nie myślę sobie tłuc kości, aby ktoś tam brodę tracił. Niech się każdy goli jak chce. Nie będę memu panu w tak długiej podróży towarzyszył, tym bardziej, że nie jestem potrzebny do tych brud pozbawiania, jeno do odmamienia pani Dulcynei.
Owszem, rzekł Trifaldi, koniecznym to jest obowiązkiem, tak iż bez przytomności Sanczy nic by się nie uskuteczniło.
Pomocy ludzie miłosierni, zawołał Sancho. Cóż mają gierkowie do przygód swoich panów? Mają oni podnosić cały zysk i chwałę, a my zaś tylko trudów zaznawać?
Tam do stuka duchów. Gdybyż przynajmniej dziejopisie mówili, ten rycerz dopełnił tej czy tamtej przygody spotyczki z pomocą Marcina, swego giermka, bez którego niepodobna by mu można tego uiścić.
Tymczasem piszą tylko na sucho tym kształtem. Don Palimpompen o trzech gwiazdach przepomógł 6 plugawych straszydeł. A o jego giermku, który tej przygodzie był przytomny, nic nie dokładają, tak jakby go na świecie nie było. Dlatego jeszcze raz mówię i powtarzam, że mój pan może sam jechać beze mnie i niech mu będzie na zdrowie. Ja się tu zostanę przy księżnie i jej mości, mojej pani, a i to być może, że gdy pan Don Quixote powróci, ani chybi sprawę Dulcynei znajdzie już uładzoną po części, bo w wolnym czasie, gdy nic nie będę miał do czynienia, myślę orżnąć sobie skórę tak należycie, że na niej ani włoska nie pozostanie.
Nie pozostanie.
Z tym wszystkim, rzekła księżna, będziesz musiał towarzyszyć swemu panu, jeśli tego potrzeba wymagać będzie, jeśli tak znaczne osoby o to cię poproszą. Dla twego próżnego stracha oblicza tych dam nie mogą przecież pozostawać zarośniętymi kudłami.
Pomocy? Jeszcze raz wzywam, rzecze Sancho.
Gdyby ten uczynek miłosierny miał być dopełniony dla panien skruszonych albo dla dziewczątek ze szkół, można by się było jeszcze odważyć na tak twardą próbę. Ale znosić ową boleść, aby ochmistrzynie brody traciły, tam do pisa. Mógłbym je widzieć wszystkie brodate i kudłate, od najmniejszej do największej, od najbardziej wychbrydnej do najbardziej pieszczonej.
O, zawziąłeś się na ochmistrzynię, mój Sancho, rzeczy księżna.
Widać, jesteś tego samego mniemania, co aptekarz z Toledo, ale przysięgam, że jesteś w błędzie. W moim domu jest kilka takich, co mogą służyć za wzór dam dworskich. Zresztą jest tu przytomna pani Rodriguez, która nie ścierpiałaby, gdybym nieprawdę mówiła.
Niech wasza książęca mość, odparła dama Rodriguez, mówi, co jej się podoba. Pan Bóg wie wszystko najlepiej, złe czy dobre.
Brodate czy na obliczach gładkie, tak dobrze jesteśmy córkami naszych matek, jak i inne białogłowy. Skoro Pan Bóg nas na świat powołał, wie, dlaczego to uczynił. W jego tylko miłosierdziu ufność pokładam, a nie w brodzie czyjejkolwiek.
Dosyć na tym, pani Rodriguez, odezwał się Don Quixote. Co się tyczy damy Trifaldi i jej towarzyszek, to spodziewam się, że niebo spojrzy przychylnie na ich strapienia i że Sancho uczyni to, co mu ja uczynić rozkażę. Radbym, aby kołkobiegun już przyleciał i abym się spotkał prędko z Malambrunem. Wiem, iż nie ma cyrulika, co by wasze miłości lepiej ogolił, jak moja szpada, która zgoli łeb temu wielkoludowi. Bóg cierpi złych, ale nie zawsze. Ach, rzekła w tym dama Doloryda, niechaj łaskawymi oczami patrzą na waszą wysokość, dzielny rycerzu, wszystkie gwiazdy, najjaśniejsze nieba, luminarze, i niech zlewają się na was moc i przychylną darzą was fortuną. Jesteście bowiem tarczą i puklerzem nieszczęsnego, oszkaradzonego i osławionego rodu ochmistrzyń, karmionego wzgardą od aptekarzów, wyszydzanego od paziów, przez giermków przeklinanego. Niechaj przeklętą będzie gierlatka, która w kwiecie wieku swojego zapragnęła ochmistrzynią zostać, miast do klasztoru wstąpić. Nas, nieszczęsne dworskie panny, choćbyśmy ze krwi Hektora Trojańskiego prosto przez męską płeć pochodziły, zawsze w małym zachowaniu mieć będą panie nasze. O, olbrzymi Malambrunie, który mimo swego czarnoksięstwa srogiego zwykł jesteś obietnic swych dotrzymywać. Ześlij nam co rychlej nieporównalnego kołkobieguna, aby nasze nieznośne utrapienia kres wreszcie znalazły. Gdy bowiem upały słoneczne nastaną, a my nadal z tymi brodami pozostaniemy, stopniejemy chyba od gorącości.
Grabini Trifaldi wyrzekła te słowa z taką żałością, że wszyscy wzruszeni zostali. Sancho Panza łzy połykając, umyślił jechać wraz ze swym panem na tę wyprawę, choćby go na koniec świata zaprowadził. Jeżeli by to tylko miało się okazać pomocne dla uwolnienia tych czcigodnych oblicz od kosmacizny.
Czyta Reda Haddad.